To jest Radio RMF 24. Nasz przedpołudniowy program rozpoczynamy od rozmowy. Dziś wygasa układ New Start między USA a Rosją. Dotyczy on redukcji arsenałów broni atomowej. Co ten brak porozumienia w kwestii nuklearnej między mocarstwami może oznaczać? Jak teraz będą wyglądały relacje na linii Waszyngton-Moskwa? Czy czeka nas nowa odsłona atomowego wyścigu zbrojeń i to z nowymi uczestnikami? O te kwestie zapytam teraz eksperta, który jest z nami na łączach na antenie Radia RMF 24. Witam serdecznie doktora Jacka Raubo, szefa działu analiz portalu Defense24. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, co oznacza to wygaśnięcie traktatu? To znaczy, czy to coś w ogóle konkretnie tak w praktyce oznacza?
Znaczy, w mojej ocenie przede wszystkim oznacza jedno, sygnał do tak naprawdę innych aktorów międzynarodowych, że zmieniają się zasady gry. To, co pan redaktor bardzo celnie tutaj trafnie określił jako zwiększenie grona osób, czy też podmiotów, które no, będą partycypowały w decyzjach przyszłych, jeżeli one nastąpią oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie rozbrojeniowe. Kończymy moim zdaniem ostatecznie z takim mitem, że właśnie te relacje rosyjsko-amerykańskie są remedium na kwestie związane ze zbrojeniami jądrowymi. W którym kierunku pójdziemy? Oczywiście to jest decyzja tak naprawdę do głównych decydentów na świecie, ale to tak jak powiedziałem, jest liczba mnoga, już nie są relacje bilateralne.
Rozumiem, że wchodzi w to na pewno Chiny, ale kto jeszcze? Francja, Wielka Brytania, Izrael, Pakistan, Indie?
Zwrócił uwagę na jedną rzecz, bo my mówimy tutaj o relacjach amerykańsko-rosyjskich, jeżeli chodzi o ilość głowic. Mamy te przysłowiowe pułapy, które tam chociażby ten New Start pokazywał na poziomie tam 1550, załóżmy, rozmieszczonych strategicznych głowic, ale jeżeli dzisiaj popatrzymy, że z jednej strony Chiny rozbudowują swój arsenał, z drugiej strony mamy państwa takie jak chociażby Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, no to planowanie amerykańskie musi zakładać potencjalne posiadanie drugiego uderzenia w stosunku już do dwóch, trzech, a może i czterech w przyszłości państw, jeżeli doszłoby na przykład do pojawienia się jakiegoś państwa wrogiego wobec Stanów Zjednoczonych z bronią jądrową. No ta lista oczywiście no tutaj jest pełna spekulacji, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że o broni jądrowej rozmawia się już dzisiaj bardzo otwarcie i w sposób, bym powiedział, o wiele mniej obarczony ryzykiem reperkusji politycznych w różnych regionach. To jest Indo-Pacyfik, to jest przestrzeń europejska, to jest też Bliski Wschód, który tak naprawdę gdzieś przez lata skoncentrował tą decyzyjność względem właśnie broni jądrowej na Iran, ale to nie jest tylko Iran, to nie jest tylko kwestia Iranu, bo Iran może być tylko punktem, jakby to powiedzieć, startu dla innych mocarstw, które będą posiadały broń jądrową w przyszłości. Więc no dzisiaj zarówno od strony wojskowej, jak i od strony politycznej są nowe zasady i wydaje mi się, że tak jak świat poszukuje nowych modeli dyskusji, poza chociażby tymi utartymi od 1945 roku, tak teraz w przypadku broni jądrowej zamykamy pewien rozdział, gdzie rzeczywiście Moskwa, Waszyngton to były dwa takie kluczowe ośrodki.
No właśnie, a teraz pytanie, kto bardziej nie chciał przedłużenia tej umowy, Moskwa czy Waszyngton?
Praktycznie uważam, że Rosja przede wszystkim grała tym elementem, nazwijmy to, negocjacji na swoją korzyść. Wiemy, jak zachowywali się chociażby w stosunku do ograniczania zdolności kontroli tego, co robią, co wynikało z wcześniejszych tutaj postanowień. Zaprzestanie tych inspekcji, kwestia ograniczenia danych, które powinny być wymieniane między oboma państwami. Więc z jednej strony Rosjanie no, bardzo szarżowali, mówiąc wprost, jeżeli chodzi o wykorzystanie właśnie tych negocjacji, ale z drugiej strony Amerykanie, patrząc na ograniczenia tego traktatu i w ogóle tej dyskusji, no na pewno praktycznie też nie byli zbyt mocno zainteresowani, bo tak jak powiedziałem, ilość rozmieszczonych systemów, ilość przede wszystkim, o czym się zapomina, środków przenoszenia, no bo my dzisiaj patrzymy przede wszystkim na te takie główne dane, ile głowic znajdzie się w umownej linii, ale pamiętajmy, że muszą te głowice być przeniesione na potencjalny cel przeciwnika, a jeżeli ci przeciwnicy potencjalni znajdują się w Indo-Pacyfiku, jest to na przykład Chińska Republika Ludowa, Federacja Rosyjska w Azji i Europie, posiadając też możliwości oddziaływania na Amerykanów, no to drugie uderzenie stawało się problematyczne, więc wydaje mi się, że każdy dzisiaj po tej stronie i zarówno amerykańskiej, jak i rosyjskiej miał swoje pewne argumenty za tym, żebyśmy dzisiaj widzieli właśnie spowolnienie tych negocjacji.
Powiedział pan o tym, że coraz więcej jest graczy. Pytanie, bo rozumiem, że nie jest w interesie światowych imperiów, chyba też świata, żeby za dużo państw, za dużo podmiotów szczególnie słabszych, miało dostęp do broni jądrowej. Czy powstaną jakieś nowe formaty, w których te kwestie będą dyskutowane? Czy można powiedzieć, broń atomowa się znormalizuje w polityce międzynarodowej? Bo do tej pory ona była takim, no, takim świętym graalem tej broni, który jakby uniemożliwiał pewne działania.
Znaczy, my mieliśmy już dwa etapy. Pierwszy etap to jest ta próba domknięcia systemu, którego takim symbolem jest Non-Proliferation Treaty, czyli układ o nieproliferacji. I później wskazanie, że mamy już pewnych doświadczonych aktorów, którzy mają tą broń jądrową, tych kluczowych później oczywiście dla Rady Bezpieczeństwa ONZ i nikt inny nie powinien mieć. Chwilę później ten system został rozszczelniony decyzjami, czy to Indii, później Pakistanu, ale też pamiętajmy przecież o rozwoju broni jądrowej izraelsko-południowoafrykańskiej, czy kwestiach później oczywiście tych najbardziej symbolicznych dla nas, czyli Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, a więc Korei Północnej. Ten etap drugi się gdzieś tam zmaterializował, ale on był nadal moim zdaniem definiowany pewnymi rzeczami, które wynieśliśmy z zimnej wojny, że ci więksi będą blokowali. Wydaje mi się, że dzisiaj w warunkach wielobiegunowego systemu, tego systemu, który się rozszczelnia, jeżeli chodzi o pewne standardy zarządzania na przykład konfliktami, no to więcej państw będzie chciało mieć tą broń jądrową, a mają ku temu możliwości, chociażby bardzo mocny rozwój technologii cywilnych, jeżeli chodzi o technologie jądrowe, też środki przenoszenia. Część państw na przykład kupiła środki przenoszenia na przykład na Bliskim Wschodzie, a wiemy, że zastosowanie na nich głowic konwencjonalnych, czyli z materiałem konwencjonalnym wybuchowym, no nie jest efektywne wojskowo, więc możemy powiedzieć, że wiele państw jest już w takim, bym powiedział, linii startowej i tylko czeka na moment decyzji. Czy to będzie na przykład ogłoszenie przez kolejne państwo tutaj bycia mocarstwem jądrowym, czy to będzie na przykład wproste wskazanie, że na przykład Chińska Republika Ludowa dysponuje większą ilością głowic jądrowych, albo na przykład Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna ogłosi coś przełomowego w zakresie środków przenoszenia. No tu możemy spekulować, ale jesteśmy w tym trzecim etapie wzrostu znaczenia i roli broni jądrowej.
Ale będą jakieś porozumienia nowe pana zdaniem, czy to będzie w tej chwili funkcjonowało najpierw na takim etapie trochę niedomówienia? Przypomnijmy, nie każde z państw, o których jak się zdaje wiemy, że posiada broń jądrową, się do tego przyznało. Teraz, czy teraz nastąpi taki etap przyznawania się, produkcji, a dopiero potem jakieś porozumienie?
Ja bym powiedział, że taka hipoteza, która jest najbardziej w moich oczach prawdopodobna, to jest taki okres wzięcia głębokiego oddechu, czyli gwałtownego, szybkiego rozwoju, czy to systemów przenoszenia, czy też nowych systemów, jeżeli chodzi o głowice jądrowe, być może też testowania ich, tak aby później z nowej rzeczywistości i z nowej pozycji wyjść do negocjacji minimum trójstronnych, bo ja uważam, że żadne dzisiaj negocjacje dotyczące redukcji broni jądrowej, które nie będą miały w sobie Chińskiej Republiki Ludowej, one są nieefektywne i będą traktowane jako nieefektywne zarówno przez stronę rosyjską, jak i stronę amerykańską, bo my mówimy tutaj o Amerykanach jako tych, którzy chcą się odstraszać potencjalnie przed zagrożeniami chińsko-rosyjskimi, ale pamiętajmy, że również Rosja przed agresją i napaścią na Ukrainę, chociażby w swoich źródłach tutaj strategicznych, spekulowała o zdolnościach odstraszania jądrowego właśnie wobec bardzo, bym powiedział, takiej asertywnej, a może i nawet lekko agresywnej polityki chińskiej w kierunku Rosji, więc to jest moim zdaniem minimum trójstronna możliwość, jeżeli widzimy jakąkolwiek chęć redukcji, bo wydaje mi się, że dzisiaj raczej będziemy mówili o pewnej kontroli niż o redukcjach.
No dobra, teraz pytanie na koniec, bo pamiętamy, że wiele z tych umów i wiele z tych decyzji było podejmowanych w takiej histerii jądrowej. Świat w latach 60., 70. żył w cieniu katastrofy nuklearnej. Powstało masę powieści postapokaliptycznych i apokaliptycznych, pokazujących właśnie świat po zagładzie jądrowej. W tej chwili wydaje się, że ten czas minął, ale przecież ta broń nadal ma taki potencjał.
Ja bym powiedział, że kultura i popkultura i w ogóle przestrzeń też debaty takiej społeczno-medialnej, on w odpowiedni sposób już aktywizuje się do zagospodarowania tego. Chociażby jeden z seriali, który dzisiaj bije popularność, a opisuje trochę alternatywną rzeczywistość w świecie postnuklearnym, moim zdaniem to jest wpisanie się w tego typu właśnie emocje, aczkolwiek pytanie, czy one będą tak mocne, dlatego że tak jak zimna wojna była typowo zdefiniowana. Były narzędzia, widzieliśmy mocne bloki, które stały przeciwko sobie i ta presja mogła gdzieś tam wyważyć drzwi, jeżeli chodzi o negocjacje. Tak teraz jest bardzo dużo niepewności, system się dopiero kształtuje, a broń jądrowa jest elementem stabilizującym, jeżeli chodzi o ten wymiar strategiczny, więc wydaje mi się, że na razie nawet mocna presja ze strony społeczeństwa, ze strony kina, ze strony chociażby tutaj mediów czy autorów książek, nie będzie miała aż takiej siły, jak to w latach 60., szczególnie w wymiarze oczywiście po kryzysie kubańskim.
Bardzo dziękuję naszym gościem, dr Jacek Raubo, szef działu analiz portalu Defense24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.